Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Dzisiaj gościem Sportowej Łomży jest Dariusz Sernicki, trener karate Kyokushin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie trenerze, okazja do tego spotkania jest wyjątkowa, bo w tym roku obchodzi pan 30-lecie swojej pracy trenerskiej. Jakby mógł pan opisać te 30 lat jednym słowem?
Jednym słowem. Trudno jest to opisać jednym słowem. Jest to oczywiście niemożliwe, czy jak opisać 30 lat wielu zawodników, wiele imprez, wiele zawodów, mistrzostw, wiele medali.
To jak nie jednym, to chociaż dwoma słowami.
Warto trenować karate. Trzy słowa.
Trzy słowa. Jednym zdaniem po prostu.
Jednym zdaniem. No właśnie, wspomniał pan o tym, o tych mistrzostwach, o medalach. Liczył pan, nie wiem, usiadł pan sobie kiedyś tak wieczorem, pomyślał pan, że o, trochę tych medali jednak było, tak? Czy prowadził pan jakąś statystykę, jak na przykład trener Korytkowski co roku sobie gdzieś tam podliczał, ile tych medali udało się zdobyć? Czy pan też to gdzieś pod koniec sobie tak zaczął sumować?
Przyznaję, że tak co roku tego nie robiłem nigdy. No w tej chwili to 30-lecie pracy zmusiło mnie do tego, żeby spróbować podsumować ten czas. No i nie ukrywam, że zajmuje mi to trochę czasu. Myślałem, że szybciej mi się to uda zrealizować, ale no niestety już jest to chyba trzeci dzień, gdzie próbuję to wszystko ogarnąć. No i jeszcze nie ogarnąłem.
To nie wiem, kilkaset?
Myślę, będzie? Że kilkaset medali na pewno.
A to około 500? Chyba bliżej 1000?
Trudno mi się odpowiedzieć naprawdę. Nawet nie będę próbował w tej chwili. Nie, no myślę, około 500 to bardziej taka... Tylko to oczywiście różnej rangi od mistrzostw jakichś tutaj zawodów już regionalnych, strefowych, poprzez Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, kilka medali Mistrzostw Świata, także to Mistrzostwa Ameryk, Mistrzostwa Wielkiej Brytanii.
No dobrze, mówimy o tych 30 latach w karate i może nie jednym słowem, ale jednym albo kilkoma zdaniami. Jak pan ogólnie wspomina ten czas, czyli te 30 lat w łomżyńskim sporcie, w łomżyńskim karate, jakie pan wspomnienia związane z tym?
Dla mnie minęły bardzo szybko. Pamiętam swoje początki, tak, 30 lat temu. Wydaje mi się, że to jest bardzo żywe, jakby to było nie tak dawno. No i dopiero teraz taka refleksja, że to już było 30 lat temu. Dokładnie jakby teraz mamy tak, ferie zimowe skończyły się, więc o ile pamiętam, chyba zacząłem od marca prowadzić tutaj te zajęcia. Wcześniej dwa lata prowadził zajęcia obecny już Sichan, tak, tutaj z Ostrołęki Wiesław Orzoł. W tamtym czasie jeszcze nie miał czarnego pasa, miał brązowy i ponoć się tutaj jakby takie nasze krajowe władze karate, Polskiego Związku Karate, wydelegowały go właśnie z Ostrołęki do Łomży, ponieważ województwo dawne łomżyńskie było jedynym województwem w Polsce, gdzie Kyokushin karate jeszcze wtedy nie było. I to przez dwa lata jakby tutaj on to zainicjował, prowadził. No i po dwóch latach ja zacząłem prowadzić, aczkolwiek moja kariera treningowa rozpoczęła się jeszcze w Białymstoku w 81 roku, także od tego czasu gdzieś tam i kilka lat trenowałem, byłem w grupie instruktorskiej, także no z jakimś tam nie tak łatwo, ale to prowadzenie zajęć podjąłem decyzję, że tak, że mogę tego się podjąć i tak zostało.
Można powiedzieć, że pan wprowadził karate Kyokushin w Łomży na salony, bo mi się wydaje, że te kilkanaście lat temu, no to karate Kyokushin było właściwie numerem jeden, no albo przynajmniej w tej topce trzech najbardziej popularnych klubów czy sportów, dyscyplin w Łomży w ogóle. I dzisiaj już tak trochę o tym karate się mniej słyszy. Dlaczego?
To znaczy tak, na pewno jakieś pierwsze 10 lat prowadzenia zajęć to ćwiczyliśmy w salach gimnastycznych, w różnych szkołach. To powodowało, że możliwości jakby treningowe, sprzętowe, dostęp do sprzętu i tak dalej był no, ograniczony. A chcąc robić coś na wysokim, bardzo wysokim poziomie, no bezwzględnie jest potrzebne zaplecze treningowe, sprzętowe i tak dalej, tak? Także po iluś tam, chyba 8 latach podjąłem decyzję, żeby z jakąś własną siedzibę coś tutaj znaleźć w Łomży, stworzyć, aby no, zawodnicy byli w stanie się no, rozwijać jeszcze bardziej, tak? Żeby nawiązać do klubów z dużych miast, które mając takie zaplecza, no siłą rzeczy drobną przewagę są w stanie uzyskiwać dzięki temu. I tak żeśmy poprzez chyba 2 albo 3 lata trwało nam wyremontowanie piwnic na Alei Legionów w dawnej Mazowieckiej. w której to sali żeśmy trenowali przez 10 lat.
Ale to największe sukcesy chyba.
I to był czas największych sukcesów.
Wtedy, ale i tych sukcesów nie brakowało jeszcze, jak były treningi w salach gimnastycznych. Ja chodziłem ze 3 lata na karate w salce w SP9 jeszcze. I ja pamiętam, że tych pucharów zawsze było dużo.
Tak, to wtedy zaczęły się to pierwsze takie sukcesy. Pierwszym w ogóle medalem dla Łomży tutaj, dla klubu łomżyńskiego, zdobył w 97 roku, no, po 3 latach treningu w kategorii młodzieżowców Maciek Pezowicz. To była kategoria ciężka i to był w ogóle pierwszy medal dla Łomży. Kolejny medal też w kategorii młodzieżowej, czyli 18-21 lat, zajął Marek Czech, to w kategorii lekkiej, kilka lat później. Z tamtego czasu mistrzostwa makroregionu wschodniego, to w kategoriach właśnie już seniorów, czyli powyżej 18 lat, to tu wezmę se ściągę, będę się tak, żeby nikogo nie pominąć, chociaż tak może kogoś pomylę, także z góry przepraszam. To jakieś medale były zdobywane przez Radka Borawskiego, Krzysztofa Banacha, Marcina Banacha, Tomka Tyla, Kamila Mieczkowskiego, Marcina Wysmuka, Artura Modzelewskiego, Huberta Proniewskiego, Tomasza Gąbockiego, Zuśkę Kozłowską, Marenę Łukian, Radek Borawski to z wadze lekkiej chłopak, który zdobył chyba jako pierwszy zdobył złoty medal Pucharu Polskich Seniorów w wadze najlżejszej do 65 kg, to już był chyba rok, o ile pamiętam, 99, tak. Kolejne lata, najważniejsze było pozyskanie tejże siedziby, ponieważ wiedziałem, że bez pozyskania własnej siedziby, własnego lokalu, gdzie mamy nieograniczone możliwości dostępu do treningowego, bez tego niestety nie da się trenować na pewnym poziomie.
I to był taki kamień milowy, jeżeli chodzi o
oczywiście,
rozwój
karaty tak,
Łomży?
Tak, wtedy oczywiście wcześniej prowadzone były grupy też dziecięce, młodzieżowe, które jakby po kilku latach te osoby wchodziły na pewien taki poziom zawodniczy i który już wymagał tak tego zaplecza. Tak. I jeżeli by go nie było, to te sukcesy prawdopodobnie jakieś by były, ale na pewno nie takie. W związku z tym, że to zaplecze udało nam się stworzyć własnymi siłami, własną tam, no, pomocy sponsorów.
Chwilą potem,
ale też sponsorów bardziej materiałową, jakąś tam czasem robocizną, takim tak zwanym gospodarskim sposobem. Zrobiliśmy tą salę i wtedy no, była możliwość trenowania na już takim poziomie zaawansowanym, pozwalającym przygotować się porządnie do zawodów najwyższej rangi.
No dobrze, a to co się dzieje właściwie w ostatnim czasie, że te karate już nie jest tak na pierwszych stronach gazet, jak jeszcze te kilkanaście lat temu?
Tak jak mówiłem, po 10 latach budynek, w którym mieliśmy tą salę, został sprzedany przez właściciela. Utraciliśmy możliwość, no ja wcześniej o tym wiedząc próbowałem znaleźć jakieś lokum zastępcze, które by pozwoliło prowadzić na tym poziomie zajęcia. No nie udało mi się niestety czegoś takiego pozyskać. Musieliśmy się przeprowadzić do sali gimnastycznej w szkole, gdzie po prostu na przykład, nie wiem, sobota, niedziela jest zamknięte, nie możemy tam wchodzić. W tygodniu w zasadzie tak naprawdę w którymś momencie ja łapałem się na tym, że najwięcej pracy indywidualnej, przygotowując się do mistrzostw na przykład Europy czy świata nawet, to wykonywaliśmy w sobotę po niedzielę. Wtedy, kiedy młodzież miała no, wolno od szkoły, dajmy na to gdzieś teoretycznie można było w tygodniu trudniej, ponieważ osoby uczące się w szkole średniej mają no, zobowiązania, odebranie lekcji i tak dalej, i tak dalej. Także ta sobota, niedziela była, wypracowaliśmy sobie jakieś dni, w których można najwięcej w trybie indywidualnym na przykład zrobić, tak? No, ale warunek był taki, że trzeba mieć od rana do nocy możliwość wejścia wtedy, nam to pasuje, kiedy możemy, kiedy zawodnikowi, mi. No nie było wtedy żadnych problemów, dostosowaliśmy do siebie, pod siebie, w związku z tym dawało to efekt 100%. W momencie, w którym no, takiego lokalu już nie mieliśmy, trudno było przygotowywać się, trudno się przygotowywać w optymalnym trybie, po prostu.
Nie próbowaliście znaleźć lokalu zastępczego? No, mamy różnego rodzaju sztuk walki.
Próbowaliśmy.
I bezskutecznie.
Bezskutecznie, w jakim sensie bezskutecznie. Tym bardziej, że to musiał być też lokal, który byśmy musieli na wyłączność, tak? Trudno z kim to dzielić, ponieważ no, te godziny, na przykład popołudniowe w tygodniu, które są najbardziej, to jest ten czas, kiedyś te zajęcia prowadzi pozalekcyjne i tak dalej, jak są dzieciaki ze szkół średnich i tak dalej, to młodzież, no to jest naturalne. No, nie, z kimś łączenie tego, nie da się tego zrobić. Niektóre kluby gdzieś tam sobie zagospodarowały jakieś tam obiekty. No, udało się komuś tam to zrobić. Mi jednak, no, nie udało mi się takiego lokalu znaleźć, który by odpowiadał tym warunkom, tym potrzebom.
Czyli co, porównując te, jak pan mówi, te sukcesy z pierwszych 10 lat, tak, i to, co się dzieje dzisiaj, to jakby pan wskazuje, że tym głównym problemem jest brak jednak tej sali, tak?
Baza lokalowa, to no przede wszystkim tak naprawdę, tak?
Znaczy, bo zastanawiam, pytam się o to, bo zastanawiam się w kontekście innych chłopczyńskich klubów, jak to wygląda, tak? Mówimy o, chociażby o młodzieżowym UKS-ie, chyba największym klubie, Bartek tam, gdzie jest trenerem. I faktycznie to jest klub, który jakby fizycznie nie ma własnych obiektów i też korzysta z obiektów dostępnych przy innych klubach. I czy naprawdę nie byłyby możliwości takiej, żeby, nie wiem, no mamy inne kluby, stowarzyszenia związane ze sportami walki i tak dalej, które w Łomży mają swoje kluby, czy jakby nie uważa pan, że byłoby takie rozwiązanie, żeby nawet w jakiś sposób współpracować z którymś klubem posiadającym taką bazę, żeby jednak rozwijać te oferty, tym bardziej, pana że jednak jest dokładnie. Pana Wychowanek ma taką siedzibę.
Maciek Tercjak sobie stworzył też własnym sumptem takąże bazę i bardzo dobrze i dzięki temu jest w stanie niezależnie od wszystkiego trenować i mogę się założyć o każde pieniądze, że połączenie dwóch klubów jest niemożliwe. Potrzeby lokalowe każdego klubu przygotowawcze wykluczają po prostu, no można komuś jakby incydentalnie użyczyć lokal, tak? W jakimś takim minimalnym zakresie. No na tym właśnie sztuka polega. To nie tak, bo ja kiedyś próbowałem powołać takie coś jak Centrum Sportu Walki w Łomży. Mhm. To jakieś takie przedszkale, bo na plusa była ta możliwość teoretycznie zrobienia z nawet 3-4 sal treningowych. I wtedy wszystkie kluby faktycznie, które miały w tamtym czasie ogromny problem, bo myśmy, ten klub, który mieliśmy, potrafiliśmy znajdować godziny, kiedy u nas trenowały inne kluby. Czy MMA zaczyna u nas trenować, brazylijskie jiu-jitsu, czasem kolega, który karate Fudokan, ojejku, Seroka, Dominik, który do Mistrzostw Europy się przygotował też u nas, tak, na naszej sali, tutaj będąc w Łomży, ponieważ mieliśmy lustra, matę. Jakby nie byliśmy nigdy zazdrośni o takie rzeczy, brazylijskie jiu-jitsu też, Capoeira też u nas trenowała, tylko to były takie też, no to oni się znowuż musieli czasem wbijać w te wolne momenty. Poza tym takim naszym grafikiem, tak, więc jakby to musimy pomagać. To Centrum Sportu nie powstało i proszę mu wierzyć, no wiem co mówię, bo powiem tak, kolega tutaj nawiązał do ŁKS-u i to proszę się mnie nie rozumieć, tak, na przykład mówię o tym, że jak chcemy trenować na pewnym poziomie, gdzie mamy mieć zawodników na poziomie europejskim czy światowym, no to wymaga to nieco innego zaplecza, niż trenowanie takie sobie gdzieś tutaj lokalne, strefowe, mistrzostwa województwa, chodzi Polski, bo to nie jest problem, ale już wyższy poziom naprawdę trzeba trochę mieć inne zaplecze.
Czy to odwracając te pytanie, czyli nie wiem, teoretycznie czysto, gdyby miał pan taką możliwość, tak, miał swoją salę, swoje zaplecze, jeśli chodzi o infrastrukturę, rozumiem, że wtedy byłby pan w stanie przygotowywać zawodników na tym poziomie europejskim, tak, czy też walczyć na europejskich matach.
Byłoby o wiele łatwiej, no w tej chwili ostatnie zawody, byliśmy w Budapeszcie teraz na przykład w grudniu, tak, na Pucharze Europy z Łukaszem Michalakiem, wcześniej, no, to jest medalista też i Puchar Europy z zeszłego roku, i Mistrzostw Europy, tu z Polski tam chyba, bo o ile pamiętam, Bułgaria chyba tak była. Takby da się to jakby w jakimś sensie, ale to jest bardzo trudne, wymaga to naprawdę takiego kombinowania tak naprawdę, tak? Jak to zrobić, żeby zawodnika przygotować? Ale w dużej mierze musi kombinować sam i jakby to takie efekty później tego nie do końca są 100%, tak to nazwę.
I tu rodzi się teraz pytanie, czy ten moment, bo do momentu, kiedy pracowało się na tym, żeby ta sala, która była w piwnicy, powstała, to wydaje się, że był ten moment taki wznoszący, tak? Idziemy po swoje, mamy cały czas sukcesy. Budynek sprzedano, sali nie ma i czy to od tamtego momentu nie nastąpił taki spadek zapału, że ta iskierka zaczęła powoli wygasać, że skoro nam coś zabierają, nie mamy możliwości, mamy się tłuc, to trochę mi się już nie chce.
To nie jest iskierka. To jest po prostu najprostsze to, o czym mówię. Jeżeli nie ma zaplecza, dostępu 100% do takiego komfortowych, normalnych warunków treningowych na wyższym poziomie, no to nie jest kwestia iskierki, chęci, niechęci, tylko nie jest to po prostu możliwe, tak? No, czyli mieć te możliwości się schodzą w dół, ograniczają się do pewnego poziomu i gdzieś tam na arenie ogólnopolskiej sobie tam jakoś tam jesteśmy, rewizujemy, radzimy sobie, no, przy jakiejś jednostce, która wymaga naprawdę razem dwukrotnie treningu nawet dziennie, tak? I no, dostępu do sprzętu specjalistycznego, wielu takich drobiazgów, o których się komuś wydaje, że to jest mało ważne, to jest podstawowe, to są podstawowe rzeczy, tak? I bez tego naprawdę jest bardzo ciężko, tylko jakby, no, wykonując tak zwaną partyzantkę, no, mówiąc wprost, tak? Gdzieś tam sobie próbując gdzieś znaleźć jakiś lokal dodatkowy, tu będziemy z jednego, drugiego biegać i coś. Teoretycznie jest to możliwe, tak? Na dłuższą metę faktycznie jest to bardzo męczące.
Czyli był to moment taki, że trochę pan tak rozłożył ręce właściwie?
To nawet nie to, że rozłożył ręce, tylko po prostu... Cóż mam zrobić? Jeżeli nie mamy możliwości 100% przygotowań, no to robimy tak, jak tak, jakie możliwości mamy. No i trenujemy w takim trybie, w jakim jesteśmy w stanie trenować. Wszystko w temacie.
Ale to nie ma wolnych w ogóle lokali w Łomży? No na przykład Fight Club ma swój na wyłączność klub, tak? Black Horse też ma chyba swój na wyłączność klub.
Czy ja też nie wierzę, że jakby ten krąg przysyłowy się zamyka w tym momencie, no bo tak jak pan mówi, że nie można znaleźć klubu, z drugiej strony nie mamy tak, to ja się nie znam tej jakby dostępności lokali w Łomży, ale pan nie może znaleźć lokali w Łomży, nie ma dostępnych wolnych lokali.
Czy trenujemy w hali sportowej szkoły numer 9, więc
tak,
mamy,
ale jakby pan mówi, że jakby kluczem do tego, do tego jakby rozwoju w przypadku karate w Łomży jest ten jakby swój klub. No ja to znaczy swój, swoja sala, swoje nieruchomość.
Jest to podstawowy warunek, żeby to było
tak. Więc ja jakby zastanawiam się, czy faktycznie w jaki sposób te koło się zamyka w tym momencie, tak? No bo mówimy o tym, że pan nie ma możliwości klubu, czy możliwości pozyskania tej sali, czy zorganizowania sali na wyłączność dla karate łomżyńskiego, a z drugiej strony nie ma takich miejsc, gdzie to można by było zrobić. Jakby, jakie pan widzi rozwiązanie, światełko w tunelu w tej sytuacji?
Pytanie, czy faktycznie nie ma miejsc, żeby zrobić taki swój klub?
Proszę uwierzyć, że nie ma. Raz, zainwestować pieniądze. Dwa, czasem opłaty za wynajem jakiejś powierzchni takiej nadającej znowu są na tyle duże. I jeszcze jedna sprawa, którą trzeba rozumieć, a się często tego nie rozumie, że kluby, które są stowarzyszeniami, bo tylko takie kluby mogą rywalizować na przykład w ramach Polskiego Związku Karate na jakiejś ogólnopolskiej olimpiadzie karate, to nie mogą być na przykład prywatne firmy, które działają tylko i wyłącznie komercyjnie. Są pewne, no, wbrew pozorom standardy, które ograniczają pewne możliwości, tak, takie właśnie organizacyjne. Nie do końca, ale one są o wiele utrudnione, tak, że chcą trenować przez każdym z dziećmi, z zawodnikami, młodzieżą, no też nie da się tej działalności traktować komercyjnej sensu tych, jak na przykład prowadzenie, nie wiem, aerobiku dla dorosłych, jakiejś tam crossfitu czy czegoś tam na przykład, tak, no oczywiście dobre rzeczy, oczywiście, tylko mówię, to jest nieco odrobinę inna forma sportowa. Praca z młodzieżą, która no, wymaga naprawdę nieco innych rzeczy. Nie da się tego też prowadzić w sensu komercyjnie, gdzie tylko tak gdzieś tam kasę kasujemy i tak dalej, i tak dalej. Także i tam mamy robimy tak zwaną usługę, tak, sportową. Bardzo dobrze, nic złego, tylko że takie stowarzyszenia mają nieco inne jeszcze obowiązki, inny sposób funkcjonowania, trochę ograniczeń, wbrew pozorom, które no, utrudniają bardzo na przykład takie właśnie, takie bardzo lekkie gdzieś tam sobie, a to sobie, nie wiem, biorę za 10 tysięcy powierzchni jakąś tam sobie robię i sobie tam rządzę, tak? No ja muszę później zadbać, jak te 10 tysięcy często zapłacić, tak? I coś tam i coś tam, tak? Jak sprzęt na to zorganizować? I przy salach, nie wiem, siłowniach takich, które są gdzieś tam modne, duże, karnety i tak dalej, dotyczące no, tak czysto sensu z tej komercyjnej działalności, tutaj się tej działalności w ten sposób, sensu z tej nie da prowadzić. Dla dzieci i młodzieży, tak? W jakim sensie opartego można by było, ale nie znam klubu w zasadzie, który by na dzieciach był w stanie w sensu stricte komercyjnie prowadzić działalność.
30 lat pracy trenerskiej to dużo. I czy dzisiaj dalej ma pan w sobie ten zapał i żar do pracy po tych 30 latach? Czy było wiele takich rzeczy, po których się to wszystko obrzydziło?
Nie, no to panie redaktorze, no co to znaczy obrzydziło?
Gdyby miał być, gdyby miało, mi się nie
to jest pytanie bez tezy, żeby nie było, tak?
Jeszcze raz. Gdyby tak, miał tak w ten sposób myśleć, to bym po prostu przestał to robić i przestał prowadzić zajęcia, tak?
Ale jest już takiego jak przyzwyczajenie.
Przyzwyczajenie, no też chyba dobrze, że jakieś przyzwyczajenie, jakaś stabilność, jakaś konsekwencja w tym, co się robi, tak?
Tak, ale chodzi mi o tą czystą emocję, taką pasję wciąż. Czy wciąż pan tę pasję ma? Ten sam żar jak 30 lat temu.
Żar i pasję. Nie wiem, czy miałem 30 lat temu żar i pasję jako taką. Gdzieś podjąłem decyzję o prowadzeniu zajęć. Nie, to są rzeczy, które się robi przez lata systematycznie i tak dalej. To nie polega na jakimś żarze, jakimś, bo to żar nagle, no to jest taka iskra, która bach, gaśnie i nagle człowiek tam rok, dwa, trzy
nie ma.
I takie kluby były w Łomży, tak, które gdzieś funkcjonowały rok, dwa, trzy, cztery, pięć. Ich nie ma. Ja funkcjonuję tutaj, no, czy my jako klub 30 lat, więc to nie jest kwestia żaru takiego, tak? No to jest kwestia, no właśnie takiego takiej stabilnego, no właśnie, żeby nie rzucać się, nie być takim nagle pobudzonym, ach, tego wszystko w jednym momencie, a później nagle żarły tam, nie wiem, tego jest, no i to rezygnujemy, nie ma nas.
Tak? Ale to jest już takiego jak utrata motywacji po iluś tam latach już pracy, tak, że to się robi takie przyzwyczajenie, już nie pracuje na takich samych obrotach jak te 30 lat wcześniej, typu tak udało się wychować jakichś mistrzów, udało się wychować zawodników, którzy gdzieś tam na najwyższym poziomie się biją, tak, a może już teraz jest takie podejście, że zrobię trening i trening skończę, tak? Bez tego ciągłego myślenia, co robić, żeby to...
Co zmienić, tak, co...
Przepraszam, ale zawsze myślę, jak prowadzę zajęcia, każdy trening myślę, jak go zrobić tak, żeby ludzie na tym, żeby zawodnicy ćwiczący na tym skorzystali.
I o to też pytam.
Do tej pory, tak. Także każdy trening wymaga, nawet czasem jest tak, że jakieś osoby, niektóre na treningu są, niektórych nie ma, nawet jakieś konfiguracji danych osób, które dajmy na to w tym dniu na treningu są, bo inne są, nie wiem, chore, coś tak dalej, no to ja dostosowuję na przykład do tych osób zajęcia, bo wiem, czego te osoby potrzebują, jakim, na co nacisk trzeba położyć, tak. Gdyby były jakieś inne osoby, wtedy też nieco inaczej bym te zajęcia prowadził. No to jest, ale to jest, to znowu, to nie jest kwestia iskry, jakiegoś takiego, tak dalej, tylko konsekwencji, no w jakimś tam działaniach, no. To jest moja rola jakiś tam.
Trochę to brzmi, jakby pan był takim rzemieślnikiem, oczywiście w dobrym znaczeniu tego słowa, ale to może trochę...
To jest dobre słowo.
Tak, ale trochę odwracając pytanie Bartka, to w takim razie przez te 30 lat, czy pan kochał i wciąż kocha, co pan robi?
Gdybym tego nie lubił, no to bym tego nie robił.
Ale czy pan kocha?
Wie pan, kochać to ja mogę moją żonę, tak?
No właśnie, to jest coś podobnego w tych kategoriach, bo żonę pan kocha bezinteresownie. Bez względu na jakieś różne problemy.
Tutaj są takie momenty, kiedy trzeba tak coś dalej robić bezinteresownie. Trzeba nawet od siebie czasem były momenty, trzeba było coś dołożyć, tak? I finansowo nawet, tak? Bo, no tak, bo też brakowało pieniędzy często na różne rzeczy, szczególnie w momencie, w którym mieliśmy te sukcesy międzynarodowe, to był to bardzo ciężki czas dla mnie. Trenersko to jest raz, a dwa jeszcze organizacyjnie. Jak zorganizować wyjazdy, nie wiem, do Tokio, do Los Angeles, do Nowego Jorku, do Paryża, gdzieś tam Londynu w jednego roku, tak? I dla jednej, dwóch osób, trzech czasem.
A było tak, że ta rzeczywistość okazała się na tyle brutalna, że trochę pan przestał mieć jakieś złudzenia, jeżeli chodzi o jakieś wybitne projekty, odbijając się, nie wiem, czasami od ściany do ściany, jeżeli chodzi na przykład o pozyskiwanie sponsorów, podejście innych działaczy sportowych, miasta.
Znaczy, może inaczej, nie udało mi się znaleźć sponsora takiego tutaj na miejscu, w Łomży, gdzieś w okolicach, tak, który by, jakoś firmy, która by chciała nam się zaopiekować, nawet przy tych najwyższych osiągnięciach, tak, które gdzieś tam było, które było głośno, to były jakieś tam, no, może do tego przejdziemy za chwilę. Ja tu nie jestem od tego, żeby się skarżyć jakby i narzekać, bo po prostu ja się nauczyłem, czy jestem osobą, która no, w jakimś sensie przyjmuje rzeczywistość taką, jaką ona jest. Wiem, że walka z wiatrakami nie ma sensu w którymś momencie, po prostu jest zastana rzeczywistość. Czasem, nie wiem, walka z wiatrakami potrafi, no, zniszczyć, całą energię odebrać, tak? Spokojnie. No, pewne rzeczy trzeba konsekwentnie robić swoje, na takim możliwie, jakie one są. Jeżeli, nie wiem, oczywiście podjęcie decyzji o jakimś podjęciu wysiłku, na przykład podjęcie decyzji o tym remoncie tej sali, które trwało przez 3 lata, tak zwanym gospodarskim zasobem, było dla mnie ogromnym wyzwaniem. Organizacyjnym, czasowym, każdym. I to był ogromny wysiłek dla mnie. Ogromny, proszę mi uwierzyć. Nie chciałbym drugi raz tego wysiłku powtarzać. Tak? W sensie takim, żeby od zera, z ruiny, którą ktoś nam no, udostępnił na korzystnych warunkach, ponieważ ja też no, wiedziałem, że później zrobić salę to jest jedno, później ją utrzymać. I nie przez miesiąc, dwa, trzy, rok albo dwa, tylko latami, tak? No trzeba mieć to przemyślane, jakby taki biznesplan trzeba mieć po prostu zrobiony, tak? Przy tych uwarunkowaniach, o których mówię, że to nie jest komercyjny sport w sensie, no, takiego zarobkowego, tak? Takiego sensu stricte. To jest to stowarzyszenie sportowe i ze wszystkimi tymi konsekwencjami. Dopiero w takiej formule na przykład młodzież może rywalizować, tak?
Powiedział pan o tym, że drugi raz pan sobie nie wyobraża właśnie budować czegoś od zera, jak w przypadku tej piwnicy. Czyli to też, rozumiem, ogranicza trochę wybór ewentualnie nowej siedziby klubu, tak?
Ale oczywiście, że tak. Tamte doświadczenie ja się podjąłem i to jest taka nauczka, że po prostu to jest tak kosztowne mentalnie, czasowo i tak dalej, że po prostu nie chciałbym drugi raz tego, raz podjąłem decyzję, więc byłem konsekwentny. Zrobiliśmy, zakończyliśmy to, tak? Zrobiliśmy to salę. Nie chciałbym tego powtarzać, mu od razu mówię.
Powiedział pan, że nie ma co się tutaj bić z wiatrakami, walczyć z wiatrakami. No i czy te wiatraki w Łomży okazały się duże?
Wiatraki, myślę, wie pan, trochę tam po świecie jeżdżę, w Polsce też znam, mam kolegów, są różne kluby i są różne miasta, w różny sposób to funkcjonuje. Lepiej jak w Łomży, tak samo jak w Łomży, gorzej jak w Łomży, tak? Także to nie jest tak, że gdzieś jest idealnie, a u nas jest tak dalej. Łomża jest miastem takim jak każde inne miasto w Polsce. Ma taką samą młodzież, tak samo zdolną jak na całym świecie. Kwestia jakby sukcesów sportowych i zaabsorbowania młodzieży i, nie wiem, no, trenowania z nią jest według mnie przynajmniej, no, taka sama jak na całym świecie, tak? W związku z tym są warunki, no, takie, a nie inne na tą chwilę, no mówię, mogło być zawsze lepiej, jak to się mówi, tak? Ja się już nauczyłem jakby z pewnym takim podejściem, takim podchodzę, że są pewne rzeczy, które są odtąd dotąd, są tak, jakie są, tak? Podjąłem próbę po tej, tak, 3 lata, żeśmy tą siedzibę umęczyłem. Później o to Centrum Sportu Walki, które by służyło wszystkim klubom sportu walki, które nie miały swojej siedziby. W tamtym czasie jeszcze ani MMA nie miało, nikt nie miał żadnego. Wszyscy się męczyli i albo w piwnicach trenowali, albo nawet u nas w klubie w którymś momencie znaleźli sobie, jak już tam w tamtym czasie, miejsce do rozpoczęcia tych treningów. W konsekwencji tego to się wszystko też rozbudowało, rozeszło się i te kluby bardzo dobrze, że są. Maciek, że Plecak, bardzo dobrze, że sobie no, prywatnym takim sumptem udało mu się to wszystko gdzieś tam zorganizować. Cieszę się z tego powodu bardzo, bo świetną robotę robi, tak? Inni chłopcy MMA świetną robotę chłopcy robią. Bardzo dobrze, tak? No, tylko wtedy można to było mieć takie zaplecze już z 10 lat temu, tak? Takie naprawdę wszechstronne, na jakimś tam poziomie. No jakby no, nie udało się, też poświęciłem dużo czasu na to, tak? Też jakby nie udało się, tak? Gdzieś tam, no... Stwierdzam fakt, no jest kwestia winy, nie winy, jakieś tam pretensje, stwierdzam fakt, no i to wszystko. No więc jest tak, jak jest na tą chwilę, takie są możliwości, jakie są, trenujemy tak, jak możemy, ile damy radę. No, jeśli ktoś by oczekiwał sukcesów sportowych na wysokim, najwyższym poziomie i tak dalej, no to, no to, to, to trzeba pewnie było, nie wiem, mnie, kluby inne, zapytać, co jest potrzebne.
Czyli nikt nie pyta?
Nigdy. Nie spotkałem się jeszcze nigdy przez 30 lat, żeby ktoś pytał o takie rzeczy. Tak naprawdę nigdy.
Może trzeba...
No ja sam wiem. Chodziłem o coś tam, pytałem, podpytywałem, tak dalej, to tak. No ale tak jakoś... no nie, raz pamiętam, pani Ewa Schneider została naczelnikiem wydziału i ona, pamiętam, że chyba, ale to bo na samym początku mnie zaprosiła, zapytała, no, ale to mówię tak, przepraszam, tak, taka jakby no, anegdota taka, że no, słuchaj, no, pani, to był Wydział Kultury Urzędu Miasta, Sportu, mm-hmm. na końcu tak dalej, więc mówię, słuchaj, ja się na kulturą zajmuję, znam się na tym, na sporcie mniej, no i taka jedna rozmowa, gdzie tam, słuchaj, co tam jakby, na czym to polega, o co tu chodzi z waszej strony i tak dalej. To była jakaś jedna taka rozmowa, że ktoś mnie jako prezesa klubu się tam zaprosił, wezwał i tak zapytał. I nawet nie chodziło o to, że coś z tego ma wynikać, ktoś tam ma coś nagle tutaj nam, nie wiem, nieba uchylać, coś tam za nas robić, tak, tylko no po prostu ktoś się zapytał, nie wiedząc zbyt wiele na temat tej działki, co tam, jak to wygląda i tak dalej. No, to jest jakby jedyne takie moje doświadczenie z tym związane. Mówię, no ja sam gdzieś tam chodziłem, coś tam zabiegałem. Ja też wiem, że to nie jest takie trudne, a propos lokali w Łomży, jest to trudne, naprawdę. Łomża, wbrew pozorom, no nie wiem, taka moja podpowiedź swego czasu była, że może jak się jakąś halę sportową na przykład buduje kolejno, warto by było z dużym, dużym wyprzedzeniem jeszcze na etapie planowania projektu robienia hali popytać ludzi, tak, o potrzeby, bo to można by było chyba, wydaje mi się, nawet na poziomie już decyzji, żeby jakaś hala będzie budowana nowa, tak dalej, na przykład można, coś może, jakieś piwnice, które by się zaprojektowały w taki sposób, które by na jakieś tam kilka lat mogły na przykład w takim czymś spełnić takie, no taka moja podpowiedź, tak, ale to gdzieś tam, no też najczęściej gdzieś tam to pewne elementy, jak, przynajmniej jakieś tam hale, że są gdzieś tam, no wychodziło to w trakcie, jak już były projekty, tak, na przykład gotowe i to, no nawet trudno było już, bo to kosztuje, projekt kosztuje, no takie troszeczkę
może
podpowiedź.
Może wymagałoby tak? prawdziwej rady sportu, która by funkcjonowała naprawdę, a nie z... spotykała się raz od wielkiego dzwona, żeby coś tam przyklepać i tyle właściwie. Tak też mi się wydaje. Także przy okazji jakiegoś różnego rodzaju wydarzeń sportowych zbierają się najważniejsi ludzie sportu, czy nawet właśnie jeżeli chodzi o inwestycje jak hala sportowa, żeby gdzieś ta burza...
Znaczy, ja powiem tak podpowiem, znaczy podpowiem. Nawet nie podpowiem, bo to też nie chodzi, że się jakoś tutaj, nie wiem, tu się w ogóle... Żalić, nie chodzi o to. Ja osobiście, prawdopodobnie, no to po moich doświadczeniach od tej mojej działki znając temat, ja na przykład chyba bym jako pani na przykład naczelnik już wiedział, jeżeli jest, nie wiem, ktoś jest naczelnikiem w tej chwili, bo tam jakby nie chodzi o to.
Sebastian?
Tak? Pani Kornelia Duda.
Pani Kornelia Duda. Na przykład to ja bym sobie, może inaczej, życzyłbym sobie, tak, żeby na przykład na początku roku pani Kornelia Duda, tak, jako naczelnik wydziału od sportu, zaprosiła prezesa każdego klubu i zapytała o potrzeby, co słychać, jak to funkcjonuje, o co w tym wszystkim chodzi, jakie macie potrzeby, nawet nie po to, żeby te potrzeby zrealizować, bo to są, jak worek się otworzy i każdy powie, czego by sobie życzył i chciał, no to miasto też nie jest od tego, żeby zapewniać wszystkim wszystko, tak? To jest oczywiste, to jest nawet, no byłoby to błąd w myśleniu, ale przynajmniej jakaś taka ogólna informacja o potrzebach, tak? I jakby, no, mi osobiście, ja wiem, no, wydaje mi się, że jakby tak nigdy, to nie, to od tam prezydenta Turkowskiego, tam Brzezińskiego, tam Czerniawski po kolei, jakby, no, ja nie pamiętam, nie, chyba nie było takiego, jakiś taki, że ktoś pytał kluby, tak, o potrzeby. Ja się nie spotkałem, ja osobiście, może inne tak, ale ja osobiście nie, na przykład, tak. No nie wiem, czy to jest może podpowiedź taka gdzieś tam na przyszłość, że może, może warto. I nawet nie chodzi o to, żeby ktoś był, nie wiem, bał się pytać ludzi, tak, bo musi wtedy za wszelką cenę coś tam komuś, tak, przychylić nieba, tylko no, dałby to może jakiś taki obraz szerszy, większy tego, czym jest sport w Łomży, jak funkcjonuje i jakie są, no właśnie te potrzeby też, myślę, że są wtedy jakimś takim dobrą informacją, dobrym takim no, wskaźnikiem, tak, na co się ukierunkować, może czego, o czym warto pomyśleć na przyszłość, tak, no po prostu.
Na początku rozmowy wspominał pan o tych pierwszych sukcesach klubu i tak z perspektywy czasu, z perspektywy tych 30 lat, których zawodników, które sukcesy pan wspomina najbardziej, najdłużej?
Znaczy, to jest tak, Ola Zajkowska w 2009 roku jako juniorka pojechała na Mistrzostwa Świata, tak, to już było i chyba trzeci start, bo to takie ciężkie, to są bardzo ciężkie zawody, tak się komuś wydaje, tam jakieś karate, coś tam w Łomży, a tam tak jest, nie? Normalnie jak w każdym sporcie, trzeba bardzo poważnie trenować, wiedzieć o co chodzi, jedzie zawodnik na pierwsze zawody do Japonii na Mistrzostwa Świata i ja wiem, że nawet nie ma co od niego wymagać, że on tam, bo to jest stres, nawet doświadczony zawodnik tam jedzie i to, jak to wygląda tam, to jest jakby obciąża, tak? A tu trzeba, chcąc wygrywać ze spokojną głową, z doświadczeniem, jechać turniejowym i tak dalej, więc pierwsze zawody, moi zawodnicy jeździli z pełną świadomością, że to jest tylko na przetarcie tak zwane, na zebranie doświadczeń, dopiero za drugim startem, ewentualnie walki, za trzecim, ona zdobyła wicemistrzostwa świata wtedy, tak? I to był w ogóle pierwszy medal juniorski dla Polski w historii. Dziewczyna z Łomży, tak? Później, 4 czy 5 lat później Kalina Mroczkowska zdobyła brązowy medal. To była druga osoba z Polski. Każdego roku jeździło po chyba średnio po 6 chłopaków, 4 dziewczyny w różnych tam kategoriach, tak? I no do ósemek wchodzili, do Stefanie i tak dalej. Naprawdę fajni zawodzi i tak dalej. No u nas się jakby udało się, tak, łomżniankom coś takiego osiągnąć. W międzyczasie jeszcze Ania Kaczyńska jako seniorka, tak, bo ona zaczęła w 90-tych latach ćwiczyć, w związku z tym ta później na studia poszła, wróciła ze studiów. Już z sukcesami, jakimiś startami na przykład Europy, wady ciężkiej, no ale tutaj, no właśnie dzięki tej naszej sali, bo tam, gdzie się ona trenowała, też takiej sali nie było, więc robiła co mogła, ale też tam troszkę brakowało. Ona też na przykład sama przychodziła na poranne treningi, sama prowadziła, ją, no, zawodnik, to jest taka psychologia mistrza. Dobry zawodnik, taki naprawdę indywidualny, to jest bardzo ważne, żeby umiał pracować sam. I jest psychologii mistrza takie coś, że nawet ci ludzie lubią pracować sami. Wchodzą na salę sami, nikogo nie ma, nawet trenera. I on pewne elementy sam se ćwiczy. To jest takie ważne, żeby dla sportów indywidualnych, żeby, może inaczej. Ja o tym wiem, jest to wyznacznik tego, czy ktoś no ma tą psychologię mistrza, tak, że potrafi pracować sam. Nie potrzebuje towarzystwa, żeby trenować. A wprost przeciwnie, nawet lepiej mu się trenuje pewne elementy, jeżeli kogoś nie ma. I sam się na tym skupia, sam koncentruje się i do skutku pracuje nad tym, co ma tam dopracować, tak. Ania, tam mówię, to jest tam pierwszy medal, no mistrzostw Europy jakieś tam miała, później pamiętam, że wtedy, jak tutaj zaczęliśmy trenować po roku, no ta cała tam trzeba było, ona zawodniczką tam taką wagi ciężkiej, więc musiała zbić 5-6 kilogramów, żeby tośmy tak się umówili, że no tam, ja wiedziałem, tak mi się wydawało, znaczy, no wiedziałem, co brakuje, żeby była w stanie, no, wygrywać, tak, Mistrzostwa Europy, wady ciężkie, bo stać ją by na to było. Takie drobne rzeczy, które trzeba było poustawiać, no, oczywiście tam trening konsekwentny i pierwsze Mistrzostwo Europy, tak, zdobycie wady ciężkiej, później kolejne zawody, na tyle poziom wysoki już złapała, że jednego roku do Mistrzostw Świata i właśnie to jest, Ania, w kratkiej kiedyś raz na 4 lata odbywa się tak zwana olimpiada karate. Tak to jest nazywane. Mężczyźni to rozgrywane jest w Tokio, nie oddają tego nigdzie na świecie, do żadnego innego kraju. To jest 200 zawodników ze wszystkich krajów na świecie. Są takie nacyjne różne turnieje, trzeba się zakwalifikować. Rywalizuje w kategorii tak zwanej otwartej. Czy ktoś z waga lekka, średnia, ciężka, nie ma znaczenia. Każdy, jak losowanie wyjdzie, każdy z każdym walczy, jest w stanie trafić na różnego zawodnika i wygrywa tylko jeden. I to jest taki, no, mistrzów, jak to się mówi, tak, że już naprawdę, no, ta 32 to są klasowi zawodnicy w swojej kategorii mistrzowie świata, no, jest bardzo ciężki turniej, to jest wyjątkowo ciężki turniej, ekstremalnie ciężki turniej. 3 dni to trwa, pierwszego dnia jest jedna walka, wszyscy muszą przejść, tak, drugiego dnia są, ile pamiętam, chyba 2 walki dadzą radę, tak, i dopiero trzeci, raz, dwa i finałowa chyba wychodzi, 5. czy 6, czasem z ogrywkami, bez ochraniaczy, ludzie są porozbijani bardzo mocno i taki, to trzeba przede wszystkim mentalnie być bardzo przygotowanym, nie tylko fizycznie, maksymalnie dobrze, ale jeszcze psychicznie trzeba być bardzo zdeterminowanym i żeby te walki stoczyć. I po tam wielu latach tutaj utyskiwań pań, też Japończycy zgodzili się na to, żeby dla kobiet taką formułę też, no zawsze były mistrzostwa świata kategorii tam lekkiej, średniej, otwartej, tej ciężkiej, ale taką otwartej, takie coś nie i tutaj jak Japonia się zgodziła na pierwsze tego typu zawody właśnie w kategorii otwartej, no to tutaj Polskę reprezentowała między innymi Ania Kaczyńska i tam startowała w tej pierwszej odsłonie, dopuszczono do tego typu formuły z całego świata 42 zawodniczki, tak. No i Ania była w pierwszej czwórce, tak. Także tam dwie Rosjanki, Kanadyjka, no i Ania tutaj jako, no wiele zawodniczek z Polski, z Europy utytułowanych nie dało się, także jakby zapisała się w annałach Kyokushin Karate na zawsze, ponieważ jest z pierwszej olimpiady karate Kyokushin w Tokio, zdjęcie, to one we cztery stoją tak, jako te prekursorki tego typu w ogóle. Mało kto o tym wie, w ogóle tam, bo wiesz. Ania też na przykład była mistrzynią Ameryk, mistrzynią wady ciężkiej, tam, no, mistrzostw Europy kategorii otwartej, wagi ciężkiej. No, ten turniej światowy to wymagał też eliminacyjnych turniejów w Nowym Jorku, w Paryżu, w hali Bercy był taki. W tamtym czasie chyba, no, hala Bercy jest największą halą widowisko-sportową w Paryżu, tak? To jest kilkadziesiąt tysięcy widowni, odbywa się raz do roku, chyba do tej pory nie jestem pewien, taki festiwal sportu walki, trwa to tam 4-5 godzin po południu, tak dalej, tak dalej. I tutaj francuska federacja udało mi się w ramach tych takich, to są bardziej pokazowe rzeczy. Wszystkie dyscypliny sportu, walki ze świata, no, bardziej nagłe, egzotyczne, mają ten swój taki program. Piękne, no, pokazowe są takie rzeczy, że najlepszy dyscypliny najlepiej tylko mogą się ze świata prezentują z tym, co robią, tak? I udało się, że w tamtym czasie właśnie Mistrzostwa Europy w kategorii otwartej mężczyzn i kobiet właśnie rozegrano w tej hali. Pierwsze walki nacyjne w ogóle od rana się toczyły, hala była pusta, nie było nikogo. Byli tylko sędziowie, zawodnicy i trenerzy. Wielka, wielka, wielka hala, widownia jest pusta. Aż echo niesie, tak? No i później jest tak, czwórka mężczyzn zostaje, czyli do półfinałów i tak dalej, i finał kobiet. I w tym najlepszym czasie, na Eurosporcie prowadzone to jest zawsze, co roku, na całą Europę, więc finały w trakcie tych dwie walki mężczyzn wejście do finału, no i tam później przed finałem najpierw kobieca ta walka, to z Ukrainką Ania Kat walczyła tam wcześniej, przed czasem pokończyła tam Węgierkę, jakoś tam Ukrainkę, jakoś tam już nie pamiętam, kogoś tam jeszcze, no i w Ukrainie z Ukrainką taką mistrzynią Europy wagi średniej, tak, miały ten finał. Też udało się skończyć przed czasem. No, 20 tysięcy ludzi to oglądało. To jest na Eurosporcie, na całą Europę i chyba nawet szerzej. Tak? Także to takie było wydarzenie dość też ciekawe i znaczące.
Czyli wspomnień jest dużo. To słyszymy, że Mistrzostwa Świata Europy, czy Mistrzostwa Świata w Tokio. Zawodniczki same na przykład płaciły za swój występ?
Tam, to świetnie. Takie typu rzeczy, to oczywiście ja musiałem, no...
I czy to było łatwe? Znaleźć jakoś... Bo to nie są tanie rzeczy, no wyjazd do Tokio.
Bardzo trudne. Japonia dla jednej osoby, trener, zawodnik, to jest na osobę w tamtym czasie 10 tysięcy. Więc to jest, wiesz, jakaś dotacja rządu miasta celowa, ta próba tutaj, wiesz, no trzeba pisać, tak jest, nie, jakąś tam część można to pozyskać, wiesz, z klubowych pieniędzy jakieś tematy, sponsorów szukanie, niestety nigdy mi się nie udało znaleźć sponsora strategicznego, w związku z tym jakaś firma 500 zł, ktoś 1000 i takie żebranie. Trzeba odwiedzić 10 firm, żeby jedna coś dała. Nie ukrywam, że dla mnie po prostu zwiedzanie łomżyckich firm w skali, nie będę mówił jaki, chyba wszystkie firmy popchodziły. I tak, no, nigdy nikogo nie udało mi się namówić, pomimo tych sukcesów, na to, żeby jakoś z tego sponsora znaleźć.
Ja sam chodziłem na karate ze 3 lata. No i ja pamiętam, jak tutaj trener wymienia te dziewczyny, które zajmowały naprawdę, no
to jeszcze, jeżeli to Ania Kaczyńska, później jeszcze Ola, tak, Zajkowska, no, Karolina Mroczkowska, i jeszcze, no, Maciek Tercak też. Maciek, tak, Tercak też jako z chłopaków największych
sukcesów sportowych. Ja chodziłem wtedy, kiedy one te sukcesy największe miały. No. I pamiętam, że na nas, jako na początkujących, to robiło wrażenie. Gdzieś się wiedziało, tak, widziało to wszystko. I już, kurczę, no, niezłe te zawodniczki. Jak seniorka Ania Kaczyńska, mm-hmm, tak? Uderzała w worek czy coś, to Jezu.
Chciałeś być Anią Kaczyńską.
No, trochę tak. Trochę.
Ona musiała sparować, na przykład, Anka musiała sparować z zawodnikami, z mężczyznami, dosłownie z facetami, żeby później, no, walczyć na poziomie światowym z kobietami, z tymi najlepszymi, najsilniejszymi, z Rosji, skądś tam, to babki naprawdę twarde, obite. Tak. No, oczywiście kobieta, mężczyzna, tak dalej, ale naprawdę to Anka musiała umieć sparować z mężczyznami, żeby móc wygrywać, tak, z kobietami po prostu, tymi najlepszymi.
I robiło to wrażenie. Ja pamiętam, zaczynałem w tym samym czasie, kiedy Karolina Mroczkowska. Ja jestem tu, gdzie byłem, tam, gdzie byłem, jeżeli chodzi o karate, a Karolina...
O, Karolina, to muszę ci powiedzieć, zrobiła, no, Karolina też bardzo dobrą, no, Karolina, to jej sprawa, ale Karolina na przykład po tym zajęciu zdobyła Mistrzostwo Europy, dwóch najlepszych zawodniczek na Mistrzostwo Europy tych juniorów, ostatni start, później mistrzostwa to było jakoś tak kwiecień świata. Ona wtedy ten brązowy medal zdobyła. I to tylko dlatego, że tam trafiła na... Była jakbyś w finale. Tam Rosjanka była drugie miejsce, ale ona tę Rosjankę też by z nią wygrała, bo w Europie wygrała z nią, tak? Japonka była, no, kot. Tak szybka, tak dynamiczna, tak techniczna, że po prostu nie było jej możliwości dogonić. Karolina była silniejsza. Z tym, że ona była tamta, była, no, może nawet walka była bardzo wyrównana, ale w Japonii tak jest, że oni się uważają za mistrzów. Ja mówię, wiem, jakaś prawidłowość. Jak w boksie. Jest walka, ktoś jest pretendentem do pasa, a ktoś ma pas, tak? Mhm. Jak walka jest remisowa, no to pas zostaje przy mistrzu, tak? Mhm. Tak samo tutaj. Japończycy, wbrew pozorom, no jest tak, jest wyrównana walka na, wiesz, że ciężko jest to strzygnąć, wskazują na Japończyka. Oni traktują siebie jako mistrzów i jakby na swojego zawodnika i mogą to zrobić. I nie jest to iść, ale teżkolwiek wiem, bo czasem nasi mają pretensje, a bo tam Japończyk, do, a to z Japończykiem mój przegrał, tak dalej. No, Ola Zajkowska wygrała 3 walki z Japonkami. Tak się pogodziło. Pierwszej walki miała Japonkę, inne Japonki tak z innymi dziewczynami z całego świata. Tamte Japonki wywalały tamte. No Anka w drugiej, Olka w drugiej już walce znowuż tam chyba weszła się do ósemki. Znowu musiała Japonka, ktoś kogoś wyeliminowała wejść, z nią wygrała. Kolejne już czwórce walka znowuż o wejście do finału. Znowu z jakąś Japonką, która już tam wywaliła dwie inne, tak? I bardzo ciężkie takie, no trudne walki. Wydawało się, że no bardzo ciężko jest tam wygrać, bo dziewczyny są nie to naprawdę dobre, bardzo techniczni, oni są bardzo techniczni, trenują tak ciężko, jak nasze dzieciaki nie są w stanie trenować. Europejczycy nie są w stanie trenować tak, jak Japończycy trenują do tej pory. Młodzież, ich, dzieci.
I te dziewczyny, te największe mistrzynie.
Finota jest Japonką.
Co one teraz robią? Czy one wiem, że
Ola chyba gdzieś tam w Warszawie też czasem trenuje coś tam. Tak, bardzo trudne jest przejście z juniora do seniora i nie chodzi, bo do Karoliny nawiążę. Na przykład Karolina na przykład zrobiła no, fenomenalny temat. Skończyła 18 lat i pierwszy start w seniorach na młodzieżowców, była na młodzieżowcach i już jako 18 lat wygrała z Maćkiem Terciakiem, oni zdobyli Młodzieżowe Mistrzostwo Polski we dwójkę. W dwóch kategoriach, konkurencjach, w kata i w kumite medale zdobyli. Te 4 medale, 2 złote i chyba 1 srebrny, 1 brązowy, jak się podzieli, wystarczyło, żebyśmy drużyną Mistrzostw Polski zdobyli w młodzieżowcach, tak? W tamtym czasie. I jest grudzień tego samego roku, ona 18 lat skończyła, ona jedzie na Puchar Polski, no ma w seniorów wejść, w seniorów i się jakoś zaprezentować. Wiem, że może dobrze, ale no wiesz, nie wiadomo. Słuchaj, ona, dziewczyny, które medalistki Mistrzostw Polski, seniorki po 20 par lat, jedna medalistka Mistrzostw Europy, ona je wszystkie po jednej rundzie pokończyła. Taką przewagę robiła po jednej rundzie, że sędziowie 5-0 wskazywali. Nie było wątpliwości, co jest, rzadko się zdarza. I wszystkie, łącznie z taką Darią Szefer, która w mistrzem Europy później była w seniorach i tak dalej, to ona pierwszą rundę w finale przed czasem z nią skończyła. Ale Karolina poszła na studia, no i...
się skończyło.
Znaczy skończyło się, wiesz, bardzo ciężko jest połączyć się, jak ktoś, wiesz, no studia, tak. Dwa. Od małego ćwiczy, z 10-11 lat, no też pewnie coś się trochę wypala. Idzie na studia, pierwszy rok jest raz, wiesz, no trudny, bo trzeba tam się jednak zadbać pewne rzeczy. Gdzieś tam się człowiek wyrywa z domu, więc to i towarzyskie, no, bardzo ciężko. Później kontynuować te rzeczy, może inaczej. Nie rekreacyjnie, 2 razy w tygodniu, tylko na zawodniczym poziomie. Bardzo ciężko.
I tutaj Bartek pytał o tych zawodników, którzy dzisiaj jakby mają się odnajdować w tym sporcie. My na naszym lokalnym podwórku wiemy o tym, że Maciek Tercek cały czas jest obecny w tym sporcie. Gdzieś tam te karate...
Ania Kaczyńska prowadzi klub w Zambrowie, dojeżdża z Łomży, tak.
No, ale Maciek jakbyś cały czas się utożsamia z tym karate, bo nawet startując w tych swoich walkach, jakby wprost wskazuje, że się wywodzi z tej dyscypliny sportu walki. I czy pan śledzi jego zmagania teraz cały czas? Jakby co pan myśli o tym, nie, jego startach w MMA w ogóle?
No nie, w MMA nie startuje. Startuje w Karate Combat teraz ostatnio.
No tak, ale czy boxingu, tak? Karate Combat, ale też jakby miał inne walki na...
Jeszcze jak byliśmy w klubie karate łomżyńskim, bo myśmy prowadzili zajęcia też z kickboxingu. Tak, jeden dzień poniedziałkowy żeśmy poświęcali na kickboxing, dosłownie, tak. Rękawice bokserskie i cała ta zabawa, w związku z tym pamiętam Maciek taki debiut miał, to jeszcze z zawodnikiem z Palesty, z Warszawa, jeszcze jako klub karate łomżyński, tam w parę chyba 3 chłopaków pojechało i chyba 2 walki chłopaki wygrali z zawodnikami, którzy trenowali kickboxing w sensu stricte, tak? I Maciek też po 3 rundach bardzo ładnie swoją walkę wygrał to wtedy, tak więc on sobie bardzo dobrze radził w walkach tych takich jak nasz, tak zwany knockdown, no w kickboxingu sobie też fajnie radził, tak? No i w kata był fenomenalny na przykład. Maciek na przykład nie, ja no, żałuję, że Maciek jakby skupił się tylko i wyłącznie na tych sportach, tych, no tak, na walce, no bo miał wrodzony talent do kata tak zwanego, do ich układów technicznych i czasem mam wrażenie, że Maciek jakby nie doceniał sam siebie w tym wszystkim, może inaczej. Na tyle mu to łatwo przychodziło, nie chodzi o chleb, bo tam nic chleba nie, w tych rzeczach nie przynosi, no nie o to chodzi. Ale on na przykład Maciek, no, jemu to naprawdę No, on miał do tego wielkie, ogromne predyspozycje, ma do tej pory, no, na poziomie, no, mistrzostw świata, tak, dosłownie. On był mistrzem Europy indywidualnym był. On później, pamiętam, później znowu już był wicemistrzem Europy, tylko przegrał finał o jakieś pół punktu z mistrzem świata, Rosjaninem, który też był, tak dalej. Drużynowe mistrzostwo w kata, oni zajęli też zawodnik z Krzakowa, była z Katowic, chłopak Marcin z tego, z Augustowa, ale na WF-ie był wtedy tam w innym miejscu, jako tak, no, techniczne, bardzo trudne formuły. Zawsze mówię, że wielu zawodników chciałoby być na Maćka miejscu w tej formule, tak? I nigdy by go nie są w stanie dogonić. A Maciek mówi, chyba mu to za łatwo przychodziło. I taka formuła, taka techniczna, trochę takie, no, walka z cieniem, jakby chodzą i tak dalej, dalej. Ale no, w sensie sportowym, no, bardzo trudno jest zdobyć medal Mistrzostw Europy, tak? A świata powiem, a Maciek pojechał na zawody w seniorach pierwszy, wicemistrz Europy, mistrz Europy, 42 zawodników, a on bez problemu, tak? Wygrywa.
To może, no, pytanie.
A są zawodnicy, którzy tylko z tym specjalizowali, tylko w kata. A Maciek i walczył, i na zawodach startował, i tego, w takich samych zawodach najpierw są kata, w związku z tym wygrał, tak. A później z zawodnikiem, pamiętam, piękną walkę stoczył z Rosjaninem. Topowa ósemka światowa w kali otwartej. Waga lekka, ale był, oj, chyba wicem świata, wagi lekki i tak dalej. Strasznie twardy zawodnik, strasznie, no, mocny, wymagający. Maciek z nim zrobił, no, pełną walkę, i to taką, że nie cofał się w ogóle. No, nie ukrywam, że mi się ta walka bardzo podobała, bo, no, bardzo, chyba najlepsza walka według mnie w życiu, którą Maciek wtedy stoczył z tym Rosjaninem, tak? W ogóle nie ustępował, no, oczywiście tamten starszy, bardziej doświadczony, Maciek jeszcze młodzieżowcem chyba był tak naprawdę, tak? Chyba 20 lat, 21, tak? No, piękna walka, nie ustąpił nic, no, sędziowie gdzieś tam oczywiście przyznali zwycięstwo temu Rosjaninowi, ale to było takie, na zasadzie takiego, no, bardziej niuansów takich, tak? No, no, niuansów tak naprawdę.
Czy dzisiaj któryś z wychowanków, których teraz trener ma, mógłby może nie, no, chociaż trochę się zbliżyć do tych sukcesów, czy to Zajkowskiej, Kaczyńskiej, czy właśnie Maćka?
Ach, jest. U nas, no, przepraszam, powiem wprost. Nasza młodzież łomżyńska, z ziemi łomżyńskiej, nie jest gorszą niż cała młodzież na całym świecie. Trzeba to rozumieć.
No jest, ale każdego na to widzi, stać. Że tutaj są przyszłego
może inaczej, mamy utalentowane, są utalentowane osoby. Zawsze się takie trafiają. Kwestia wyłuskania tych osób, odpowiedniej pracy z tymi osobami. Powtarzam po raz kolejny. Zaplecza treningowego, które trzeba mieć, żeby, bo bez tego się nie da, nawet najlepsze chęci. No, w którymś momencie czegoś zabraknie, zawsze. Musi być 100% dostępu do, jeśli chcemy to robić na wysokim światowym poziomie europejskim. Bo tak, od tak, mniej więcej, jako tako nieźle, no to, no, niekoniecznie, tak, jakoś tam można to urzeźbić, tak, ale chcąc już na najwyższym poziomie, naprawdę trzeba, no, ciężko trenować, nie martwić się to, czy będzie gdzie trenować, jak tam do sprzętu się dostać i tak dalej, tak.
Czyli rozumiem, że na razie nie. Skoro nie,
znaczy,
ma
na razie nie, no, myślę, że bardzo ciężko, no, myślę, nie wiem, ciężko było, nie wydaje mi się, bo to nie jest jakiś tam czyjeś widzimisię mój, jakiś tam, po prostu, no, są pewne warunki, które trzeba spełnić i które też nie dają gwarancji. To muszą być pełne zaplecze plus super talent, tak, są utalentowana i jeszcze pracowita, i te dwie rzeczy, trzy rzeczy, cztery rzeczy składają się na to, że ten sukces sportowy można odnieść na wysokim poziomie, światowym na przykład, tak. Bez tego, któregoś z tych elementów brakuje, będzie to wysoki poziom, fajnie, nieźle, ale trudno oczekiwać, bo inni mają talent, są pracowici, mają zaplecze, mają wszystko, tak, i wtedy, no, trudno. Rosjanie na przykład, no, kto już mało wie, rywalizują nasi, czekają, nam musiała walczyć z dziewczynami, które były w szkołach mistrzostwa sportowego. Kyokushin karate u nich w Petersburgu, w Moskwie są szkoły. To były zawodniczki, które codziennie trenowały w ramach szkoły sportowej, tak? Nie będę tłumaczył, a potrafiła z nimi wygrać, tak?
A z czego jest pan najbardziej dumny po tych 30 latach pracy trenerskiej?
Sukcesu moich zawodników.
Jakieś takie, nie wiem, jedno konkretne wydarzenie, które panu gdzieś tam utkwiło w pamięci.
Nie ma takiego. Wszyscy zawodnicy, którzy odnosili sukces, stawali na podium przez Europy świata, zawsze cieszyłem się tak samo i to jest wszystko.
Zabrakło jeszcze jednego pytania. Jakim zawodnikiem był Bartek? Czy w ogóle go pan pamięta? Bo...
Nie, bo i
tam... Młody, znaczy tak, zdolny,
ale leniwy.
Ale niekonsekwentny. A. Po trzech latach przestał.
Cały Bartek.
Na tym sztuka polega, że to niestety, nawet jak są czasy kryzysów, zniechęcenia, bo się robi jakaś rutyna treningowa i tak dalej, no to niestety, no, sukces wymaga, no, niestety przełamywania tej twojej jakiejś niechęci, tego troszeczkę znudzenia czasem, tego może nie wypalenia, czasem wypalenia delikatnego, tak? Gdzieś trzeba odbudować się na nowo. psychologicznie ciężkie tematy, tak? No jest psychologia zawodnika.
Ja wybrałem piłkę nożną wtedy.
Na przykład, dokładnie, no to jest tak, ja też wszystkim mówię, że słuchajcie, to nie jest tak, że ktoś przychodzi do klubu karate i ma być, nie wiem, ćwiczyć karate, ludzie szukają, tak? Ja tylko życzę każdemu, żeby ktoś znalazł coś, co go naprawdę ujmie i będzie w tym konsekwentny. Niech to będzie pływanie, niech to będzie karate, piłka nożna, cokolwiek, niech człowiek się w tym czuje dobrze, znajdzie, musi spróbować kilka rzeczy, aż to jest najważniejsze, żeby znaleźć te swoje takie, ten sport, który cię naprawdę ujmie i gdzie będziesz w stanie to robić przez lata.
A ja do karate zachęcam, jak i ogólnie do sztuk walki, no bo ja pamiętam, że robiliśmy przewroty, graliśmy w piłkę, graliśmy w dwa ognie, w zbijaka i tego typu rzeczy, tak? To była fajna ogólna...
Oj, to chyba w jakiejś kategorii, to w dziecięcy chyba jeszcze, tak?
Dziecięcej, no tak.
A, no bo to, bo później to już nie ma gry w takie rzeczy, tak?
Mówię o tym, że warto zapisać dziecko.
Ogólnorozwojówka tak zwana,
bo
tak?
Bo fajną ogólnorozwojówkę, gdzie później...
Koordynacja ruchowa i tak dalej,
tak
dla dzieci, u dzieci.
Nie miałem problemu z żadnym sportem. Tak, grało się gdzieś w jeden lepiej, gorzej, ale zawsze, no, nie byłeś najgorszy i potrafiłeś się poruszać, nie byłeś kwadratowy, tak? Więc to jest...
Znaczy, tak się
fajne.
Zawsze działo, że nasi ćwiczący po kilku latach w swoich szkołach, na przykład podstawowych albo średnich, musieli obskakiwać różne zawody w przeróżnych, od lekkoatletyki poprzez różnego, bo oni po prostu, mając koordynację ruchową lepszą niż ich rówieśnicy, no, przychodziło im po prostu wszystko im łatwiej i to... Tak po prostu jest, no. Mieli przewagę nad rówieśnikami, za co by się nie wzięli, może nie robić na super wysokim poziomie, ale o wiele łatwiej, o wiele lepiej im to wychodziło w większości przypadków.
To już znamy genezę sukcesu Bartka w piłce nożnej. W takim razie trzeba panu Darkowi dziękować.
Czego?
Sukcesu. A, dobra. Zapałeś mnie.
Dokładnie. Więc tutaj z pełną odpowiedzialnością ja też mógłbym te karate wszystkim polecić. Czego życzyć panu? Kolejnych 30 lat pracy trenerskiej?
Kolejnych sukcesów, jeżeli już, tak.
I 30 lat, tak? I 30 lat w sporcie. Wytrzyma pan ocenia, czy
nie
raczej
wiem, zobaczymy,
tak ciężko
czy tak,
powiedzieć?
Czy tak długo pożyje?
A może no to, życzyć na pewno. Sali swojej?
O, to nie byłoby głupie, bo to wtedy, no na przykład, no, to nie jest złe życzenie, tak. Takiej sali, takiej naprawdę z takiej dostępnością, że można sobie było tam naprawdę sobie poszaleć, tak.
To takiej sali.
Nie mieć problemów z, no po prostu, mieć komfort treningowy, o, tak nazwę, komfort treningu.
To takiej sali tutaj z Sebastianem życzymy.
Dokładnie.
Trener Dariusz Serniński był naszym gościem, dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.